Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie pragnę Państwa powitać w naszym programie. Jak co tydzień opowiadamy Państwu o historiach osób prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa i nie tylko. Głównie skupiamy się też na akcjach pomocy dla Syrii i dla innych krajów, dla Pakistanu, w których jest potrzeba pomocy właśnie, wsparcia osobom pokrzywdzonym i ludziom pozostawionym samym sobie. Pomoc Kościołowi w potrzebie, papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie jest organizacją, która robi cały czas tę samą pracę dla ludzi, dla chrześcijan. Informujemy o trudnych sprawach, informujemy o rzeczach najważniejszych i przypominamy o akcji, którą ogłosiłam tydzień temu tutaj na antenie Radia Wnet. W audycji Koloseum ta akcja nazywa się 50 tysięcy świec dla pokoju w Syrii. I jest ona odpowiedzią na krytyczną sytuację humanitarną w Syrii i w celu zapobiegnięcia zniknięcia chrześcijan w tym właśnie kraju. Pomoc Kościołowi w potrzebie rozpoczęło taką inicjatywę właśnie Świece dla pokoju o tym tytule i jest to międzynarodowa kampania zbierania funduszy na czas Adwentu i też Bożego Narodzenia. Jest to sprawa bardzo, bardzo aktualna, dlatego zapraszamy, żeby Państwo się włączyli w tą akcję, ponieważ my cały czas od 2011 roku na pomoc dla Syrii staramy się przekazywać jak najwięcej środków i właśnie od tego 2011 roku dla Syrii zostało przeznaczone ponad 29 milionów euro. I ten projekt 50 tysięcy świec dla pokoju w Syrii obejmuje dystrybucję paczek żywnościowych i innych podstawowych artykułów, w tym leków, mleka w proszku dla niemowląt, opłatę czynszu i ogrzewania dla uchodźców, także odbudowę domów rodzin chrześcijańskich i też kościołów, wsparcia tych kościołów i domów zakonnych, wsparcie dla duchownych i zakonników, duchowe i psychologiczne wsparcie, które też jest bardzo ważne, no i oczywiście pomoc dla wszystkich, którzy są dotknięci traumą wojny, pomoc w opłatach szkolnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i studentów i też proste paczki świąteczne dla ponad 15 tysięcy najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci. Drodzy Państwo, PKWP chce objąć pomocą tyle osób, ile liczy takie mniejsze miasto w Polsce, czyli ponad 15 tysięcy ludzi. To musi się udać, a z Państwa pomocą na pewno. Mamy bardzo wielu darczyńców, dobrodziejów, którzy zarówno modlą się, jak i wspierają także takim drobnym SMS-em. Jest nadal SMS dla Pakistanu, który działa, a o tych wszystkich projektach mogą Państwo przeczytać na stronie pkwp.org. I tam też są szczegóły tej akcji, jest instrukcja, jak pomóc właśnie w tej akcji 50 tysięcy świec dla pokoju w Syrii właśnie. I przypomnijmy, że zaczęło się od tego, że 2 grudnia papież Franciszek symbolicznie zapalił świecę pod koniec modlitwy Anioł Pański. I właśnie to była świeca zapalona dla chrześcijan prześladowanych. Takim symbolem pomocy dla Syrii jest gołębica pokoju z takimi rozpostartymi skrzydłami w kształcie dziecięcej ręki i komunikatem Peace of the Children of Syria. I też oczywiście logo pomocy Kościołowi w potrzebie jest też na takiej świecy, którą właśnie zapalił papież Franciszek. Drodzy Państwo, będziemy mieć telefon później troszeczkę do biura w Krakowie PKWP, do pana Konrada Ciempki, który opowie nam trochę o Ukrainie i konieczności pomocy tym ludziom, bo musimy o tym pamiętać, że wojna niestety tam cały czas trwa. Mieliśmy bardzo trudną sytuację, prawie militarną, a o Ukrainie mówi się bardzo, bardzo mało w Polsce. My chcemy to dzisiaj nadrobić, ale na razie zapraszamy Państwa na muzykę. Koloseum, drodzy Państwo, także zapraszamy do akcji 50 tysięcy świec dla pokoju w Syrii. Świece oczywiście symbolizują pokój, a zbiórka jest na pomoc dla Syryjczyków w podstawowych potrzebach, na zbiórkę, na artykuły, leki, mleko w proszku dla niemowląt, opłaty czynszu, ogrzewania itd. Ostatnio mówiliśmy w audycji tydzień temu o tym, jak kraj wygląda po wojnie. Nie ma pracy, są bardzo wysokie ceny. Stawki za pracę są nadal takie same, jak były przed wojną jeszcze. Dlatego ludziom jest bardzo ciężko się utrzymać. Proszą o podstawowe rzeczy, proszą też o ciągniki, o sprzęty, żeby mogli uprawiać pole i dojeżdżać do takich większych miejsc, gdzie mogliby znaleźć na przykład zatrudnienie. A teraz przeniesiemy naszą uwagę trochę do Algierii i opowiemy Państwu o tym, dlaczego w Algierii ludzie umierają podczas swojego postu. Jaki to jest post? Zacznijmy od tego, że w latach 1994-1996 biskup Pierre Clavier oraz 18 innych osób zginęło podczas wojny domowej w Algierii. Proces beatyfikacyjny tych osób rozpoczął się w 2007 roku, a na początku tego roku papież Franciszek podpisał dekret potwierdzający, że zginęli oni za wiarę, uznając w ten sposób ich za męczenników. I 8 grudnia, czyli niedawno, odbyła się uroczystość beatyfikacyjna w katedrze w diecezji Oran, gdzie na co dzień był obecny biskup Pierre Clavier. I dla nas wypowiedziała się siostra Yvonne Guerra, franciszkańska misjonarka Maryi, która przez 22 lata pracowała w Algierii i znała każdego z 19 męczenników osobiście. Oczywiście biskupa Pierre'a Claviera także. I udzieliła wywiadu pomocy Kościołowi w potrzebie. W rozmowie z Grace Atu z Krajowego Biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Malcie opowiedziała o męczennikach i ich życiu w Algierii właśnie. Także Grace Atu zadała jej pytanie na początku o dokument kongregacji do spraw kanonizacyjnych, który opisuje 19 męczenników i zapytała, kim są ci męczennicy. Siostra Yvonne Gera powiedziała, że jest to oczywiście biskup Pierre Clavier i też 7 mnichów, trapistów, brat Henry, 4 ojców i 6 sióstr zakonnych z różnych zborów, które były obecne w Algierii. I oni pracowali wśród ludzi, pomagali biednym, chorym i dzieciom. Brat Henry pracował w diecezji, w takiej bibliotece, do której uczęszcza ponad 1000 młodych ludzi, szczególnie ubogich dzieci. 7 trapistów pracowało w klinice, a 1 z nich był lekarzem. W pracy nigdy nie pytali o wyznawaną wiarę, zanim komuś pomogli. Po prostu pomagali, nie zadawali takich pytań, pomagali wszystkim ludziom tak samo. A biskup Clavier zawsze mówił prawdę, był człowiekiem szczerym i uczciwym. Tak właśnie mówiła o nim siostra Yvonne. Ale co się stało? Dlaczego zginęli? Zapytaliśmy siostrę. Powiedziała, że chce podkreślić, że wojna w Algierii nie była wojną religijną na początku, ale wojną domową. Islamiści po prostu wykorzystali sytuację 3 października 1993 roku. Wszyscy cudzoziemcy zostali ostrzelani. Zostali ostrzeżeni najpierw, że jeśli nie opuszczą kraju przed końcem roku, będą na tak zwanym celowniku. W Wigilię Bożego Narodzenia terroryści odwiedzili klasztor, chcieli pieniędzy, ale przeor powiedział, że żyją tylko z darów. I wtedy rozległ się dźwięk sygnaturki wskazujący rozpoczynającą się mszę wigilijną i wtedy przeor powiedział im, że dzisiaj narodził się król pokoju. On wyznaczył, że jeszcze tutaj wrócą. Ostrzeżenie, które wydali terroryści, dotyczyło nie tylko wierzących, ale także wszystkich chrześcijan, którzy tylko na chwilę odwiedzili ten kraj. W latach 1992-1993 Kościół utracił prawie wszystkie rodziny katolickie. Nawet kiedy, tak jak siostra mówiła, byli celem, wszyscy postanowili pozostali w miejscu zamieszkania, postanowili tam zostać. Zaznaczyli, że kapitan nie opuści statku, kiedy tonie. Po prostu zostaną z ludźmi, którymi się opiekują i którym posługują. Oni wszyscy zostali później beatyfikowani. Co ich łączy? Zapytała Grace. Siostra odpowiedziała, że w tym czasie niemal wszyscy zakonnicy musieli pisać list do przełożonego generalnego, jeśli chcieli pozostać. Każdy się bał. Cechą wspólną, która łączyła tych męczenników, była decyzja o pozostaniu właśnie w miejscu pracy, pomimo gróźb. Kontynuowali pracę i opiekę nad ludźmi. I zginęli właśnie na służbie. I to właśnie ich połączyło. Siostra Yvonne pracowała w Algierii i ma wspomnienia, które pozostały jej z tamtych czasów. Pracowała tam 22 lata, z czego przez 14 lat była wojna. Dlaczego przeżyła? Mówi, że nie wie. Również była celem. Codziennie rano mówiła do Boga: trzymaj mnie na swoją ręką, pomóż mi wypełnić mój obowiązek. I pewnego ranka otrzymała telefon od francuskiego ambasadora. Poprosił o rozmowę z biskupem Henry Taser. Ambasador powiedział mu: idź do francuskiego szpitala. Wtedy udali się do francuskiego szpitala i tam było 7 trumien. Początkowo nie chcieli ich otwierać, ale biskup Tazier powiedział: jeśli ich nie otworzycie, nie będę mógł stwierdzić, czy to terroryści, czy nasi bracia. I otworzyli te trumny. W każdej trumnie były tylko głowy mnichów, 7 trapistów. I wtedy siostra była w poczekalni, podszedł do niej biskup Tazier i zapytał, czy ona chce ich zobaczyć. Zgodziła się, chciała zobaczyć te głowy męczenników, ale niestety ten widok zapamiętała już do końca życia. Mówi, że Kościół bardzo cierpiał, ale to był Kościół obecności, służby. Mówiła, że była odpowiedzialna za wszystkie kliniki, które należały do Kościoła. W klinikach znajdowały się centra dla niedożywionych dzieci i ośrodki opieki nad matkami z dziećmi. Wszystko było darmowe. Powiedziała, że nigdy nie mieli problemów. W czasie Ramadanu każdego wieczoru byli zapraszani do różnych rodzin, aby zjeść z nimi posiłek. A w Bazylice Matki Bożej Afryki napisano: módlcie się za nas i za muzułmanów. Młode kobiety, tak jak tłumaczy siostra Yvonne, w tym muzułmanki, które nie mogły mieć dzieci, przychodziły modlić się właśnie do Matki Bożej, przynosząc lalki, a kiedy urodziły dziecko, przychodziły, by przedstawić je Matce Bożej. Także w tą Matkę Bożą wierzyły. Nawet dziś, tak jak mówi siostra Yvonne, wielu księży i zakonników pracujących w krajach dotkniętych kryzysem cierpi z powodu prześladowań. Wielu z nich zostało uprowadzonych. Zapytaliśmy, jakie przesłanie ma siostra właśnie dla nich. Powiedziała, że cokolwiek się stanie, jesteśmy misjonarzami. Wiemy, że to jest nasze powołanie. I mówi jedno: otrzymasz więcej niż dajesz. Czasami jest to trudne, ale Pan nas do tego właśnie powołał. Jeśli ci ludzie cierpią, cierpimy razem z nimi. Jest to nasze powołanie, mówi siostra Yvonne. I zawsze Pan nam pomaga. Nawet w cierpieniu lub w męczeństwie. I tych 19 męczenników wiedziało, że grozi im śmierć, ale pozostali. Nie lękajcie się. Pan jest po to, aby wam pomóc. I z okazji beatyfikacji 19 męczenników, w tym biskup Pierre Clavier, męczennicy z Oranu, Pomoc Kościołowi w potrzebie na Malcie wydało specjalną broszurę, która opisuje każdego z męczenników. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś porozmawiać z księżmi na temat tychże męczenników, że przedstawimy ich sylwetki w jakiś ciekawy sposób, żeby Państwa zaciekawić tymi sylwetkami. Wrócimy do tej sprawy na pewno, ponieważ nie znamy Algierii. Nigdy też nie mieliśmy od dawna już takiej, kiedyś na pewno w przeszłości takiej audycji o Algierii, ale myślę, że warto, żebyśmy tym tematem się kiedyś zajęli po prostu osobno. I drodzy Państwo, będziemy mieć niebawem połączenie z naszym gościem z Krakowa, ale na razie jeszcze nie. Zaprosimy Państwa na utwór i po utworze będziemy się łączyć z gościem z Krakowa. Koloseum, drodzy Państwo, opowiemy Państwu za chwilę z naszym gościem z Krakowa, z panem Konradem Ciempką, o takiej ciekawej akcji, właściwie o wizycie ojców misjonarzy Saletynów, którzy opowiedzą właśnie w Krakowie, w Polach Dialogu, o sytuacji ludzi na Ukrainie i też przedstawią akcję Kanapka za złotówkę. I o tej akcji opowie nam właśnie pan Konrad Ciempka. W tym miesiącu zdecydowaliśmy się właśnie rozmawiać o Ukrainie bardzo dużo, właśnie w Krakowie, w tym biurze. I opowiedzą o tym ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ksiądz Grzegorz Szczygieł, redaktor naczelny La Salet, posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej i ksiądz Tomasz Krzemiński, który jest misjonarzem Saletynem posługującym na Ukrainie, koordynatorem akcji Kanapka za złotówkę. I o tym, co będzie się działo w Krakowie, właśnie nam opowie nasz gość. Ale powiedzmy tak króciutko, że misjonarze Saletyni z Ukrainy zwracają się z wielką prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca, ponieważ w parafii w Krzywym Rogu od kilku lat, 3 razy w tygodniu wydawana jest gorąca zupa, gorący posiłek około 100 bezdomnym osobom, które to osoby stale zwracają się z prośbą o pomoc. Ale liczba potrzebujących ciągle wzrasta. Nieustanne podwyżki cen żywności są notowane i coraz bardziej te podwyżki uniemożliwiają prowadzenie tego niewielkiego dzieła miłosierdzia. Nie wolno zostawiać ludzi w głodzie i w potrzebie, ale tutaj jest taka prośba, żeby podzielić się tą przysłowiową złotówką z potrzebującymi. Wiadomo, że kurs hrywny jest bardzo, bardzo niski w stosunku do złotówki, dlatego ta złotówka ma bardzo duże znaczenie na Ukrainie. I nie chodzi o duże pieniądze. Koszt produktów żywnościowych i przygotowania jednego posiłku to jest właśnie 1 złotówka. Za 10 zł przy pomocy wolontariuszy można przygotować posiłki dla jednej osoby 3 razy w tygodniu przez cały miesiąc. Nawet te żółte, groszowe monety to dla nas dużo. Tak właśnie mówią księża Saletyni misjonarze. I drodzy Państwo, mam nadzieję, że po piosence uda nam się połączyć z panem Konradem Ciempką z PKWP w Krakowie. Zapraszamy na muzykę. Koloseum, drodzy Państwo, i już na łączach mieliśmy pana Konrada Ciempkę. Jeszcze raz zadzwonimy, bo połączenie nam się nagle przerwało. Spróbujemy dzwonić jeszcze raz do pana Konrada z Krakowa, z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I tak jak powiedziałam, mówimy o akcji pomocy dla parafii w Krzywym Rogu na Ukrainie. Tam, gdzie od kilku lat, kilka razy w tygodniu wydawane są gorące posiłki około 100 osobom bezdomnym. I zwracamy się do państwa też o pomoc, żeby swoją złotówką, dosłownie złotówką wesprzeć ludzi potrzebujących. Znowu mamy jakiś problem z połączeniem z panem Konradem, ale zaraz może problem się nam rozwiąże. Zapytamy, jak można pomóc i w jaki sposób można przesłać tą złotówkę, czy 2 złotówki, czy kilka złotówek, po to, żeby zapewnić ludziom pożywienie na nawet cały tydzień, na całe 2 tygodnie. Halo, halo.
Halo, halo.
Słyszymy się. Już pan Konrad jest na łączach. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy Radia.
Pomimo problemów bardzo się cieszymy, że się w końcu udało. Ja już powiedziałam na antenie o takich szczegółach akcji pomocy dla parafii w Krzywym Rogu na Ukrainie. Tam, gdzie wydawane są posiłki dla około 100 osób bezdomnych. I wiemy, że będą bardzo ciekawi goście w Polach Dialogu, w Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w biurze w Krakowie, którzy księża misjonarze Saletyni, oni opowiedzą właśnie nam bliżej o akcji i nie tylko o tej akcji, opowiedzą o sytuacji na Ukrainie, ludzi na Ukrainie, którzy niestety mają trudności w utrzymaniu się i ciągle jeszcze z powodu tego konfliktu, który już kilka lat tam trwa i nie może się zakończyć, mają bardzo ciężko.
Tak, jutro w Polach Dialogu u nas w krakowskim biurze organizujemy środowe spotkanie znowu na temat Ukrainy. A to dlatego, że chcemy tutaj Polakom przybliżać i uwrażliwiać na to, co się dzieje na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy. Jakby kwestii politycznych tutaj nie chcemy podejmować, nie poruszamy. My skupiamy się na niesieniu pomocy i na mówieniu o tym, w jakich warunkach ci ludzie tam na wschodzie żyją, i stąd jutrzejsze spotkanie, a gośćmi spotkania będą ksiądz Grzegorz Zembroń, Saletyn, prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ksiądz Grzegorz Szczygieł, redaktor naczelny La Salet, posłańca Matki Bożej, którzy tutaj na miejscu w Polach Dialogu opowiedzą właśnie o tej sytuacji na Ukrainie, podzielą się również historiami księży misjonarzy właśnie i w jakich oni tam warunkach posługują. Oraz będzie wideo nagranie z Ukrainy księdza misjonarza Tomasza Krzymińskiego, który jest też jakby organizatorem i koordynatorem akcji Kanapka za złotówkę. I tą akcję właśnie chcemy, o tej akcji chcemy tutaj rozmawiać. Chcemy, aby tą akcję również mieszkańcy Krakowa poznali bliżej.
A czy możemy powiedzieć słuchaczom, w jaki sposób już teraz moglibyśmy pomóc, jeśli chcielibyśmy taką symboliczną złotówkę albo dosłownie złotówkę przekazać na Ukrainę po to, żeby zapewnić pożywienie dla osób bezdomnych i nie tylko?
Jeśli mówimy o akcji Kanapka za złotówkę, to można wejść na stronę pomoc saletyni.pl i na stronie księży misjonarzy tam są szczegółowe informacje odnośnie do tej akcji. Także tutaj odsyłam bezpośrednio na stronę internetową księży Saletynów.
Państwo w Polach Dialogu robią bardzo ważne rzeczy. Między innymi już nie po raz pierwszy mówią państwo o Ukrainie właśnie, bo mamy za mało informacji i czasami Ukraińcy się dziwią, że my nie wiemy, co tam się dzieje. Już chyba straciliśmy dużą część zainteresowania tym, w jakich warunkach żyją Ukraińcy, z jakimi problemami się spotykają, a z drugiej strony jest ich tutaj bardzo dużo, zwłaszcza w Warszawie, i nawet nie zastanawiamy się czasami, dlaczego właśnie uciekają z tamtego kraju, ze swojej ojczyzny, w poszukiwaniu pracy i wysyłają ciągle do swojej ojczyzny pieniądze. Myślę, że jest to ważne i po prostu trzeba zgłębiać ten temat. Czy państwo planują jeszcze kolejne takie akcje?
Z ramienia również naszej jakby organizacji pomagamy w przesyłce, w przetransportowaniu też paczek z Zielonej Góry. To jest akcja też zainicjowana przez jedną z radnych Zielonej Góry. I po świętach te paczki żywnościowe z ubraniami również dotrą do Awdijówki, w której również kilka miesięcy temu byliśmy z wyprawką dla dzieci. Więc taka drugi transport pojedzie po świętach Bożego Narodzenia. A rzeczywiście trzeba mówić o tym, co się dzieje na Ukrainie, ponieważ Ukraina jeszcze nie powróciła do równowagi, czy raczej nie odzyskała doznanych strat. Tak, z powodu tego konfliktu na wschodzie Ukrainy liczymy, że tutaj około 1,5 miliona jest przesiedlonych osób, którzy znaleźli się w centralno-zachodniej części kraju, między innymi właśnie w Krzywym Rogu, gdzie ta akcja Kanapka za złotówkę ma miejsce. Więc tam rzeczywiście ludzie są w potrzebie i warto, żeby tym ludziom, naszym sąsiadom pomagać, ponieważ oni, ich sytuacja materialna jest bardzo, bardzo zła, bardzo dramatyczna miejscami, można powiedzieć.
W zapowiedzi do jutrzejszego spotkania w Polach Dialogu mam taką informację, że koszt produktów żywnościowych i przygotowania jednego posiłku to około 1 zł właśnie. I jestem zdziwiona tym, że za 10 zł przy pomocy wolontariuszy można przygotować posiłki dla jednej osoby na cały tydzień, to znaczy na 3 razy w tygodniu, to i tak dużo, przez cały miesiąc taką dużą pomoc za 10 zł można świadczyć na Ukrainie za tylko 10 zł. I też jest informacja, że nawet te żółte, groszowe monety to jest dla Ukrainy bardzo, bardzo dużo.
Jak najbardziej. Dla nas no, te pieniądze mogą wydawać się nieduże, a dla nich no, sprawiają, że te posiłki będą mieli zagwarantowane. Rzeczywiście około 2000 zł pomoże przez 2,5 miesiąca wyżywić ponad 100 osób, więc to jest konkretna, realna pomoc i warto w tę pomoc się włączyć w takim geście też solidarności z osobami ze wschodu Ukrainy.
Tak, przypomnijmy jeszcze, jaka jest godzina spotkania jutrzejszego w Polach Dialogu przy Stradomskiej 6.
Tak, spotykamy się o godzinie 19, więc bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic zapraszamy na godzinę 19, tak jak już pani tutaj powiedziała, przy ulicy Stradomskiej 6.
I będzie ksiądz Grzegorz Zembroń, ksiądz Grzegorz Szczygieł i ksiądz Tomasz Krzemiński. Są to księża misjonarze, a ksiądz Tomasz Krzemiński jest misjonarzem posługującym właśnie na Ukrainie i jest koordynatorem akcji Kanapka za złotówkę.
Tak, dokładnie.
Jest jeszcze jedna ciekawa informacja, ponieważ dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady księdza profesora Krzysztofa Kościelniaka, który mówi o islamie, i 18 grudnia będzie przedostatnie spotkanie w takim temacie terroryzm w islamie akurat. Na dokładnie. Co też moglibyśmy zaprosić już słuchaczy, krakowiaków i nie tylko.
Za tydzień, 18 grudnia, będzie przedostatnie spotkanie, czwarte, właśnie na którym ksiądz profesor Kościelniak wyjaśni kwestie terroryzmu i jak ten terroryzm wygląda w świecie islamu, skąd on się bierze, dlaczego, źródła, genezę. Także to wszystko będzie na następnym spotkaniu za tydzień, we wtorek o godzinie 18 u nas oczywiście w Polach Dialogu.
A później już 15 stycznia też wieczorem będzie takie spotkanie już ostatnie z księdzem profesorem.
Tak, dokładnie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Rzeczywiście te spotkania cieszą się dużą popularnością, więc co 2 tygodnie się spotykamy i rzeczywiście tutaj pola dialogu no, ledwo mieścimy tutaj naszych uczestników, więc bardzo się z tego cieszymy, że ludzie chcą przede wszystkim poznawać tą religię, żeby mieć ogląd na to, co się dzieje w świecie. I tego się bardzo cieszymy, bo właśnie o to chodziło, żeby ludzie tutaj dzięki tym spotkaniom teraz o religii muzułmańskiej mogli lepiej poznać, zrozumieć, bo bez tego no, później ciężko o jakiś własny osąd sytuacji i wyrażanie swojej opinii. Także z tego się bardzo cieszymy.
Ludzie szukają prawdy i właśnie osoby, które są wykształcone i które znają bardzo dobrze życie i sprawy arabskie, sprawy orientalne i też ten konflikt religijny na świecie, mogą przybliżyć i pomóc w poznaniu tej prawdy nam. A przypomnijmy, że ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak jest księdzem katolickim, arabistą, orientalistą. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie i też wykłada w innych krajach na świecie. Powiedzmy też, że pan Konrad Ciempka dba o to, żeby informacje na stronie facebookowej PKWP były też zamieszczane o spotkaniach, które były i które będą. Także my znamy zaproszenia i też świadczy bardzo taką dużą pracę dla tego oddziału w Krakowie. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. No staramy się tutaj informować, tworzyć i rzeczywiście staramy się, aby to miejsce rzeczywiście było takim miejscem spotkania, miejscem, gdzie ludzie też dowiadują się innych rzeczy, których na co dzień no, nie mają okazji się dowiedzieć, więc i też jakby skonfrontować swoją wiedzę i znaleźć też wspólny język, bo w końcu to pola dialogu. Rzeczywiście też odsyłam do naszej strony facebookowej Pola Dialogu i Wąskosiowej w Potrzebie. Na kanale YouTube'owym Wąskosiowej w Potrzebie można znaleźć wszystkie poprzednie spotkania wtorkowe, czyli właśnie na temat islamu, na których właśnie ksiądz profesor Kościelniak wyjaśnia i opowiada o tej religii, ale także inne nasze poprzednie spotkania, które miały miejsce w Polach. Także bardzo zachęcam, można tam zajrzeć i być jakby na bieżąco również z naszymi spotkaniami.
A my możemy samych krakowiaków i też okolicznych mieszkańców poprzez Fale FM 95.2 zapraszać na te spotkania, bo jest ku temu zasięg. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy i do usłyszenia z Panem Bogiem. Konrad Ciempka był gościem Koloseum. Drodzy Państwo, zapraszamy na chwilę muzyki, a potem będzie felieton księdza doktora Andrzeja Pasia. Koloseum, Ewa Tylus przy mikrofonie. Drodzy Państwo, mieliśmy już informacje o Algierii. Mówiliśmy też o Syrii i o Ukrainie. A teraz felieton o Etiopii, księdza doktora Andrzeja Pasia.
Konstytucja Etiopii z 1993 roku przewiduje w artykule 11 zasadę rozdziału państwa od religii. Dalej dodaje, że żadna religia nie będzie uważana za oficjalną i że państwo nie będzie ingerować w sprawy religijne, ani też żadne wyznanie religijne nie będzie ingerować w sprawy państwowe. Artykuł 27 uznaje wolność sumienia i religii wszystkich obywateli Etiopii, w tym wolności indywidualnej czy we wspólnocie z innymi, aby publicznie lub prywatnie zamanifestować swoją wiarę w konkretnych sytuacjach. Konstytucja potwierdza także prawo jednostki do rozpowszechniania swojej wiary i do możliwości konwersji na inną, a także prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci w religii, którą praktykują. Preambuła Konstytucji wyraża przekonanie, że równomierny rozwój różnych kultur i religii jest jednym z nieodzownych warunków, aby zapewnić trwały pokój, nieusuwalną i prężną demokrację oraz przyspieszony rozwój gospodarczy i społeczny dla naszego kraju, Etiopii. Konstytucja zakazuje nauczania religii we wszystkich szkołach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Artykuł 90 sekcji 2 stanowi: edukacja ma być prowadzona w sposób wolny od religii, bez wpływów politycznych lub kulturowych. Nauczanie religii jest dozwolone jedynie w kościołach i meczetach. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w lutym 2009 roku, zwaną proklamacją o działalności charytatywnej stowarzyszeń, wszystkie kościoły i grupy religijne są uważane za organizacje charytatywne i jakie takie mają osobowość prawną, niezbędną do tego, aby złożyć wniosek o rejestrację w Ministerstwie Sprawiedliwości. Muszą odnawiać tę aplikację co 3 lata. W przypadku braku takiej rejestracji nie mogą podejmować działań takich jak otwarcie rachunku bankowego lub uzyskanie pomocy prawnej. Etiopski Kościół Prawosławny i Rada Najwyższa Etiopskiej Społeczności są zwolnione z tego 3-letniego procesu. Kościoły i inne agencje wyspecjalizowane w działalności charytatywnej i rozwojowej są zobowiązane do rejestrowania się w Agencji Dobroczynności i Stowarzyszeń, niezależnie od organizacji religijnej, do której należą. Dlatego też podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym organizacji pozarządowych. Istnieje też limit 10% na finansowanie otrzymywane z zagranicy. Etiopska Cerkiew Prawosławna jest najliczniejszą grupą religijną. Jej działalność obejmuje szczególnie regiony Tigraj i Amhara oraz niektóre części Oromii. Tymczasem muzułmanie sunniccy, którzy stanowią około 1/3 wszystkich Etiopczyków, dominują w regionach Oromii, Somalii i Dalekiego Wschodu. Chrześcijanie ewangeliccy i zielonoświątkowcy stanowią około 9% populacji i są najliczniejszą grupą na południowym zachodzie kraju. Trochę polityki. Ustawa z 2008 roku uznaje jako przestępstwo podburzanie za pośrednictwem mediów do wrogości między religiami, a także angażowanie się w proces zniesławień przywódców religijnych. Zarówno inicjatywy rządowe, jak i społeczne dążyły do promowania harmonijnego współżycia między religiami oraz zapobiegania lub rozwiązywania istniejących już konfliktów związanych z tym obszarem. Rząd powołał w tym celu Narodową Radę Pokoju, która działa przede wszystkim regionalnie, wspierając dialog międzyreligijny. Jednakże władze państwowe nie wydają dla wszystkich misjonarzy stałych wiz, chyba że są oni zaangażowani w projekty zarządzane przez zarejestrowane organizacje religijne. Ta polityka nie jest zwykle stosowana w przypadku etiopskiego kościoła prawosławnego. Kościół katolicki w Etiopii uważany jest praktycznie za organizację humanitarną, stąd katolicy misjonarze nie mogą przejść na emeryturę i zazwyczaj kontynuują swoją pracę po ukończeniu 65 roku życia. Na początku 2018 roku władze przestały odnawiać pozwolenia na pracę dla duchownych w tym wieku. Obecnie problem dotyczy 37 starszych zagranicznych księży i zakonników, którzy teoretycznie przebywają nielegalnie w tym kraju, mimo że podobne sytuacje zawsze były z powodzeniem rozwiązywane w przeszłości. Rząd oficjalnie uznaje zarówno chrześcijańskie, jak i muzułmańskie święta i nakazuje dwugodzinną przerwę na lunch dla muzułmanów, którzy udają się w tym czasie do meczetu na piątkową modlitwę. Oficjalne święta obejmują Boże Narodzenie, Święto Trzech Króli, Wielki Piątek, Wielkanoc, Meskel, Eid al-Adha, Narodziny proroka Mahometa. Jednak grupy islamskie często twierdzą, że rządowa organizacja antyterrorystyczna ATP z 2009 roku dyskryminująco ingeruje w ich przypadki. Powołują się przy tym na rzekome nękania przez siły bezpieczeństwa. W opinii publicznej funkcjonuje przekonanie, że takie środki wypływają z polityki prewencji i mają na celu kontrolowanie islamskiego ekstremizmu, a nie celowanie w samą praktykę islamu jako takiego. Jeden z ważniejszych incydentów miał miejsce 23 stycznia 2018 roku w miejscowości Woldija, 500 km na północ od Addis Abeba, w święto Timket, kiedy zginęło kilka osób w starciach między siłami bezpieczeństwa a wiernymi, którzy brali udział w prawosławnej procesji. Doniesiono, że podczas procesji dziesiątki młodych ludzi zaczęły krzyczeć hasła przeciwko rządowi. Według oficjalnych relacji wynika, że kiedy żołnierze otworzyli ogień, wybuchła panika, w wyniku której zginęło 7 osób. Inne źródła podały, że liczba ofiar była znacznie wyższa, do 35. Lokalne źródła wskazywały, że incydent nie miał religijnych konotacji. Zamiast tego sugerowali, że było to wynikiem lokalnej opozycji etnicznej. W ogólnym zarysie sytuacja w Etiopii pozostaje stabilna w odniesieniu do kwestii związanych z wolnością religijną. Nie informowano o żadnych niepokojących incydentach. Ogólnie rzecz biorąc, grupy religijne prowadzą swoją działalność bez większych ograniczeń. Chociaż niektóre grupy mniejszościowe skarżyły się na dyskryminujące traktowanie. Wydaje się jednak, że kontrola, jaką państwo sprawuje wobec społeczności muzułmańskiej, wynika raczej z uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i bezpieczeństwa narodowego. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
I to był właśnie felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, Polityka Etiopii. Mieliśmy już w naszej audycji i o Syrii, i o Ukrainie, i też o Algierii. Drodzy Państwo, za wszystkie te kraje i za pokój w tych krajach módlmy się. I pamiętajmy o akcjach. Akcje na pewno będą opisane ze szczegółami na stronie wnet.fm i tam przy audycji Koloseum znajdą Państwo szczegóły, jak można pomóc lub jak znaleźć link do pomocy zarówno na ofiary wojny w Syrii, jak i dla ludzi na Ukrainie, którzy cierpią głód. To są nasi bezpośredni sąsiedzi, także warto tę złotówkę, dosłownie złotówkę przekazać, albo dwie, albo trzy. Mam nadzieję, że część z Państwa po naszej audycji właśnie to zrobi. W ramach może takiego skromnego prezentu na święta, bo to czasami jest dla człowieka bardzo dużo, zwłaszcza, że ktoś jest głodny. I zapraszamy na kolejną piosenkę. Był to ksiądz Kuba Bartczak, Wiem, że kochasz. Drodzy Państwo, już żegnam się w tej audycji i zapraszam na kolejną już za tydzień o godzinie 13:00. Koloseum w Radiu Wnet. Audycja prowadzona dla Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Radiu Wnet. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Realizował Karol Smyk. Prowadziła Ewa Tylus.